Gość dnia w Radiu Rodzina.
Dwudziestego ósmego stycznia 2025 roku. Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej. Przy mikrofonie Gabriel Maryniaczyk. Proszę Państwa, kalendarz ma to do tego, że ma w sobie wiele świąt. Niektóre z nich są bardzo nietypowe. I właśnie dzisiaj dlatego razem ze mną, nie w studiu, ale dzięki połączeniu telefonicznemu jest mój brat, ponieważ mamy dzisiaj, proszę Państwa, dwa bardzo ciekawe święta. Pierwszym z nich jest Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych, a drugi z nich to Międzynarodowy Dzień Lego. I właśnie z tego powodu razem ze mną jest Rafał Maryniaczyk, który pracuje jako inspektor do spraw informacji oraz jest największym fanem Lego, jakiego znam i do jakiego posiadam numer telefonu. Cześć Rafał.
Cześć.
Dobrze, to przejdziemy od razu do rzeczy. Nasza rozmowa dzisiaj będzie podzielona na dwie części, ponieważ temat jest dość obszerny, nawet dwa tematy, więc zacznę od samego początku. Rafał, na czym dokładnie polega twoja praca, która jest związana z ochroną danych osobowych?
Jako osoba zajmująca się ochroną danych osobowych, jest to temat szeroki, więc moje obowiązki również są szerokie, również jest ich wiele, ale jak we wszystkim, tak i w regulacjach, w przepisach prawa, wszystko opiera się na człowieku i na początku jest człowiek, więc podstawą mojej pracy, to chciałbym wymienić na początku, jest szkolenie. Osoby, z którymi pracuję, zwłaszcza nowe osoby, które przychodzą do pracy, przychodzą u mnie szkolenie, na którym opowiadam im o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, o naszych wewnętrznych regulacjach. Staram się oczywiście robić to w jak najbardziej przystępnej formie, nie zasypywać tych nowych osób paragrafami, czy nie straszyć ich. Opowiadam też ich, jaka jest specyfika tej ochrony danych osobowych, z czym najczęściej mogą się spotkać, z jakimi zagrożeniami, na co powinni zwrócić uwagę, na co powinni uważać. Też staram się przekazać i uświadomić, że ochrona danych osobowych nie jest tylko domeną mnie, pojedynczego pracownika, który się tym zajmuje, ale wszyscy mamy taki obowiązek, wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni, a to zagadnienie, zwłaszcza w Europie, zwłaszcza w dobie społeczeństwa informatycznego, jest bardzo ważne, czy coraz ważniejsze. Oczywiście oprócz tych szkoleń zajmuję się też opiniowaniem, opracowywaniem, poprawianiem, analizą wszelkich dokumentów, regulacji, które trafiają do firmy, umów, które podpisujemy właśnie pod kątem zabezpieczenia naszych interesów czy interesów naszych klientów odnośnie bezpieczeństwa danych osobowych. Że wewnętrzne akty prawne, o których opowiadam na szkoleniu, nasze wewnętrzne przepisy, na bieżąco je aktualizuję, sprawdzam je w działaniu, aby dostosować je do tych zmieniających się okoliczności, można powiedzieć dynamicznie zmieniających się okoliczności, jeśli chodzi o nowe technologie, nowe zagrożenia i zmieniające się otoczenie, świat. Też identyfikuję te zagrożenia, przeprowadzam tak zwaną analizę ryzyka w organizacji. Zastanawiam się oczywiście w formie takiej rozbudowanej, na jakie ryzyko zagrożona jest organizacja, czy jej konkretny dział. Jest to ryzyko też związane z jakąś klęską żywiołową, niedostępnością jakichś medium. elektryczności, sieci, wody, jakąś katastrofą, wszystkim tym, co może wpływać na działanie organizacji. Więc nie jest to tylko sama ochrona danych osobowych, aby one nigdzie nie wyciekły, ale oczywiście to również też, bo w każdej, zwłaszcza dużej organizacji, coś takiego jak tak zwany incydent bezpieczeństwa informacji, czyli między innymi wyciek jakichś danych, umyślny lub nie się zdarza i nie sposób, aby się nie zdarzył, kiedy się pracuje nad tak ogromną liczbą danych, ogromną wielką ilością. Więc ja oczywiście proceduję, zajmuję się takimi naruszeniami, badam je, wyjaśniam, dokumentuję i w razie potrzeby najczęściej z obowiązkiem prawnym przekazuję je do wyższego urzędu, czyli prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który w Polsce zajmuje się i tymi kwestiami, który monitoruje te kwestie.
Powiedziałeś tutaj dużo rzeczy, które miały takie konotacje dynamiczne i zgaduję też, że jeżeli szkolisz nowych pracowników, to masz też takie doświadczenie tych zmian. I chciałbym, abyś o tych zmianach trochę odpowiedział, tylko w takim szerszym kontekście, ponieważ już twoja pierwsza wypowiedź była bardzo obszerna i zahaczyła wiele tematów, więc tutaj też chciałbym dopytać się o to. Pierwszym z nich to ten kontekst zmian, których zaobserwowałeś po wprowadzeniu RODO, tego właśnie RODO, jakbyś też mógł rozszyfrować to RODO. I druga część tego pytania to twoja obserwacja, którą wyniosłeś poprzez doświadczenie w pracy już tak długiej, o której opowiadałeś, że sam też musisz wyszukiwać tych zmian i przystosowywać się do nich i ludzi, szczególnie tych tematów w dobie cyfryzacji i w tym, że ochrona danych osobowych, zapewne też poprzez sztuczną inteligencję, jest coraz trudniejsza. Więc o te zmiany chciałbym ciebie zapytać, RODO, i też twoje luźne obserwacje, które ty zauważasz na ten moment.
To tak zwane mityczne RODO jest dokumentem prawnym, no, rozbudowanym równie jak twoje pytanie. Jest to rozporządzenie unijne z 2016 roku, które weszło do stosowania w roku 2018, który reguluje kwestie odnośnie danych osobowych. W związku z tym, że jest to rozporządzeniem unijnym, działa w prawodawstwie każdego z państw członkowskich tak samo. Ono jest uniwersalne i jego tekst jest tożsamy w każdym kraju członkowskim. Nie jest to oczywiście pierwsze rozwiązanie w Polsce odnośnie ochrony danych osobowych, bo pierwsza ustawa pochodzi z 1997 roku, ale powiedzmy pierwsze tak szerokie, tak nowoczesne, przynoszące właśnie tak głębokie zmiany. Pamiętam ten czas, kiedy te regulacje wchodziły, był to naprawdę czas szoku niektórych instytucji, które wcześniej nie miały większych czy bardziej rozbudowanych instrukcji swoich własnych odnośnie danych osobowych, ale te zmiany najbardziej odnosiły się do pojedynczych ludzi. To właśnie ci ludzie zyskali wiele, czy każdy z nas, osoba fizyczna, mówiąc jej językiem prawniczym, uzyskała wiele praw odnośnie swoich danych osobowych, jak to się mówi, przetwarzania danych osobowych, czyli właśnie w tych wszelkich czynności, które można zrobić na danych osobowych, gdzie się przeczytać, skopiować, wysłać i tak dalej. Przede wszystkim uzyskaliśmy prawo do informacji, co z naszymi danymi będzie robione. I nawet taki najbardziej podstawowy sposób, jak kiedy wchodzimy na strony internetowe i informacje o tym, co klikamy, gdzie będzie komuś przekazywane, na przykład reklamodawcy, te zgody musimy zaznaczyć. Także i prawo do tego, że kiedy już gdzieś te dane przekazaliśmy w jakimś celu, mamy prawo te dane wycofać, mamy prawo te dane usunąć, tak zwane prawo do zapomnienia. I w związku z tym też wszystkie regulacje odnośnie umów, które podpisujemy, wniosków, które składane, trzeba od tego czasu inaczej formułować. Trzeba jasno określić zgody na, tak jak powiedziałem wcześniej, przetwarzanie danych osobowych, które osoba, która składa taki wniosek, przekazuje na przykład do jakiegoś urzędu i musimy podzielić na zgodę na te dane, które są obowiązkowe. Znaczy się, że trzeba je przekazać, aby zrealizować daną umowę. Na przykład u operatora telekomunikacyjnego, internetu, czy nawet powiedzmy w umowie kupna-sprzedaży, oraz dane dodatkowe, jeśli nasz kontrahent chciałby się z nami kontaktować w innej formie, to telefonicznej, mailowej, jeśli chciałby wysyłać nam jakieś oferty albo przekazać swoim klientom nasze dane, to są dane dodatkowe, na które musimy się właśnie zgodzić w oddzielnej rubryce i zawsze tą zgodę musimy wycofać, a on to musi respektować. Więc najwięcej zmian, jakie w tym ostatnim czasie, jeśli chodzi o prawo, o legislację, zaszły, to są właśnie zmiany związane z prawami nas, osób, obywateli do swoich danych osobowych. Że nie jest to tak, że musimy coś przekazać i ktoś jest już władny robić z tym, co chce, tylko mamy kontrolę nad tym, co się dzieje z tymi danymi.
W takim razie te zmiany. Ty jesteś człowiekiem, który ma czynny wpływ na to, jaka jest świadomość społeczeństwa, prowadząc szkolenia na temat danych osobowych. Dlatego też, żeby ta rozmowa miała ciekawy przebieg, zadam ci teraz ostatnie jedno obszerne pytanie co do oczywiście danych osobowych, a potem przejdziemy do drugiego święta, ponieważ nasz czas antenowy jest ograniczony. Więc to pierwsze pytanie, pierwsza część mojego kolejnego obszernego pytania. Czy uważasz, że świadomość naszego społeczeństwa jest wystarczająca w temacie danych osobowych? I konkretne pytanie do osób starszych, seniorów. Jak oni mogą chronić swoje dane osobowe w dobie cyfryzacji, kiedy wiele kliknięć, tak jak pliki cookies czy inne formularze, które pobierają nasze dane w celach, powiedzmy to, marketingowych, jest bardzo prostych do kliknięcia, kiedy nawet wchodzą na jakieś strony, aby zaczerpać jakieś informacji.
Więc jeśli chodzi o świadomość odnośnie naszych praw związanych z przetwarzaniem danych, to tutaj obserwuję tendencję wzrostową. Ludzie mają coraz większą świadomość, że te dane, ich dane są chronione i każdy ma, komu przekazują, obowiązek tych dane chronić. Jeśli będzie je komuś przekazywał, to musi wcześniej uzyskać zgodę na takie przekazanie. Może właśnie to, że wchodząc na różne strony internetowe, klikając zgodę na pliki cookies, o których wspomniałeś, że mamy cały czas kontakt z tym, i to jest nam powtarzane, że my musimy udzielić zgody na przekazanie naszych danych, że każda instytucja, każdy podmiot czy osoba, z którą podpisujemy umowę.
Proszę Państwa, takie rzeczy czasami się dzieją, proszę Państwa. Rozmawialiśmy o danych osobowych, o technologii, o nowościach z moim bratem i te nowości po prostu przerwały nam program. Coś się stało z technologią, połączenie zostało zerwane, dlatego też mamy godzinę 9:20, a przed nami w tej godzinie jeszcze o 9:40 lektura duchowa. Z tego miejsca dziękuję bardzo mojemu bratu, pozdrawiam Łódź z całego serca i zapraszam na chwilę przerwy. Proszę Państwa, udało nam się odzyskać połączenie, a więc nie będziemy zostawiać Państwa bez wiedzy. Zakończyliśmy nasze pytania na tym, zanim przerwało nam połączenie, jak w dobie cyfryzacji i tych danych osobowych i tych zmian mogą bronić się seniorzy. Rafał, ostatnią rzecz, jaką powiedziałeś, to pliki cookies.
Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Być może Moja odpowiedź była na tyle nudna, że połączenie się zerwało, więc postaram się teraz mówić bardziej zwięźle. Najczęstsze zagrożenia, jakie mogą spotkać osoby starsze, no to właśnie wyłudzenie danych, ten phishing, o którym mówiłem wcześniej, i wcale to nie musi polegać tylko na bardzo powszechnych, popularnych SMS-ach, najczęściej od firmy kurierskiej, które proszą nas o zalogowanie się na stronę, bo paczka, która do nas została wysłana, nie została prawidłowo opłacona, i żeby ją otrzymać, no właśnie, musimy przejść przez kolejne etapy strony, linku, gdzie zalogujemy się do swojej bankowości internetowej, wpiszemy tam dane autoryzacyjne i w tym momencie przejmują je złodzieje, ale także bardziej wysublimowana metoda, kiedy ktoś przejmuje konto w mediach społecznościowych naszego znajomego, ten złodziej przez to konto kontaktuje się, prosi na przykład, że hej, dawno się nie słyszeliśmy, może podasz mi swojego maila, to do ciebie napiszę, a tam dalej w tym mailu będzie oferta jakaś wyjątkowo korzystnego kupna, gdzie będzie nam ten niby znajomy opowiadał, że to jest okazja tylko dla nas, jako osoby znajomej, ale no właśnie, trzeba sprawę załatwić szybko, i tam kolejne fałszywe linki, które nawet mogą być łudząco podobne do tych, przez które logujemy się do własnego banku, ale one właśnie już są przejmowane przez złodziei, także nasze dane autoryzacyjne, i w ten sposób naprawdę możemy pozbyć się wszystkich swoich pieniędzy, więc zawsze pamiętajmy, że nikt z żadnych instytucji, także naszego banku, nie będzie pytał o nasze dane autoryzacyjne, o nasze dane, którymi się logujemy, przy kontaktach, czy to z bankiem, będą nas osoby prosiły o dane identyfikujące nas, imię, nazwisko, ewentualnie dane, które nam pozwolą nas jednoznacznie zidentyfikować, ale nikt nas prosił o logowanie się do własnego konta. Kiedy taką prośbę usłyszymy, niech nam się zapali czerwona lampka, dopytajmy, przerwijmy połączenie, jeśli na przykład to jest jakiś nasz niby znajomy, a tak może być w dobie AI, że ktoś nam nawet może podszywać pod czyjś głos, przerwijmy to połączenie, ewentualnie skontaktujmy się z rodziną, więc albo na przykład my zadzwońmy na numer tego znajomego, czy to naprawdę on.
Mamy ograniczony czas, dlatego teraz przechodzimy do drugiego pytania, do drugiej części naszej dzisiejszej rozmowy. Jeżeli Państwo będą chcieli dowiedzieć się więcej, to na pewno przeprowadzę z moim bratem jakąś dłuższą audycję o danych osobowych, bo jego wiedza jest bardzo duża. A teraz wejdźmy w świat Lego. Zadam Ci teraz, Rafał, takie też duże pytanie, na którym będziesz mógł oprzeć wiele kwestii ciekawych, bo nie będę tutaj tego rozbijał na wiele pytań, więc zadam od razu to jedno wielkie pytanie. Jak zaczęła się historia firmy Lego? Kiedy i gdzie powstała? Kim był jej założyciel i jaka stała wizja za całym projektem Lego?
Lego powstało w Danii, w małej, wtedy bardzo małej miejscowości Bibilund, złożonych dosłownie z trzech ulic i kilkunastu domów, gdzie bardzo młody stolarz Ole Kirk Christiansen zajmował się pierwotnie produkcją mebli. Znaczy, no, były to ciężkie czasy dla Europy, ale także i świata. Był to początek lat 30., więc okres wielkiego kryzysu, wielkiej depresji. No i ciężko było tą firmę utrzymać, ale Ole Kirk Christiansen był człowiekiem bardzo zmyślnym, pracowitym, i o czym rzadko się mówi, albo nie wszyscy wiedzą, bardzo religijny, więc nie poddawał się. I zauważył, że jest taka nisza, w którą może wejść, jak produkcja drewnianych zabawek. I faktycznie zaangażował się w tym całym sobą. Postanowił sobie, że będzie produkował jak najlepsze zabawki dla dzieci, zgodnie ze swoją filozofią, która przez taki napis, tabliczka do tej pory wisi w firmie Lego, we wszystkich instytucjach, budynkach firmy Lego, że cytuję, tylko to, co najlepsze, jest wystarczająco dobre. To taka anegdota, że na początku, kiedy Ole zajmował się zabawkami, taką ikoniczną zabawką właśnie Lego była kaczka, ruchoma kaczka, która ruszała dziobem. I kiedy już partia była gotowa do wysłania, a Ole Kirk dowiedział się, że jego pracownicy polakierowali ją tylko dwa razy, a on wymagał od nich, żeby była najwyższej jakości, żeby była malowana trzy razy, cofnął całą tą partię i kazał pomalować je jeszcze raz, aby dzieci dostały możliwie jak najlepszy produkt. Zysk był drugorzędny, ale tutaj podstawą było to, aby dzieci miały wspaniałą zabawkę, którą długo będą mogli się cieszyć. Tak jak też powiedziałem, Ole był osobą głęboko wierzącą i wiara była dla niego bardzo ważna. W jego biografii jest mnóstwo takich wątków. To też była osoba, którą życie nie oszczędziło. Jego fabryka drewnianych zabawek, wcześniej drewnianych mebli płonęła trzykrotnie, ale za każdym razem Ole się podnosił, odbudowywał ją jeszcze większą, nieraz na drugi dzień i śmiało patrzył w przyszłość, bo miał takie przeświadczenie, że robi coś dobrego, robi coś dobrze, robi też coś dla Boga. I te tragedie, jak także ogromna tragedia, jaką była śmierć jego żony, nie załamywała go. Też był Ole Kirk aktywnym uczestnikiem społeczności właśnie chrześcijańskiej w swoim Billund. I w takiej właśnie filozofii chrześcijańskiej wychowywał swoje dzieci, tak jak swojego następcy Gottfrieda, który wybudował pierwszy kościół w Billund. I tutaj taka anegdota, że Lego powstaje na początku lat 30., a jeszcze w latach 60. Pracownicy, którzy przychodzili do fabryki na początku pracy wspólnie z szefem firmy, z synem Olego Kirka, Gottfriedem, modlili się przed przystąpieniem do pracy.
Co stoi za filozofią Lego w takim razie? Jak ta mała firma jest nadal i nie ma nic długo, długo po niej, światowym fenomenem? Czy jest to filozofia bycia najlepszą wersją siebie? Czy filozofia niezłomności? Czy to może połączenie tych obu filozofii? Czy jest jeszcze więcej w historii Lego?
Lego jest faktycznie firmą bardzo specyficzną. Jest to nadal firma rodzinna, na której czele stoi już czwarte pokolenie rodziny Christian Senów. I tak właśnie synowie, wnukowie i prawnukowie byli wierni tej filozofii swojego założyciela, aby produkować rzeczy jak najlepsze i zawsze pamiętać, że na pierwszym miejscu są dzieci. I do tej pory takie zasady firmy obowiązują, że produkujemy produkty dla dzieci i staramy się, żeby właśnie do dzieci one te trafiały. Podobnie jak historia założyciela, także historia Lego ma wiele burz, trudności, z którymi firma wychodziła zwycięsko, jeszcze wzmocniona, tak jak miała swoje ogromne problemy na przełomie tysiącleci, lat 90. i 2000, kiedy naprawdę musiała się restrukturyzować, ale zaraz właśnie Po nich następuje największy rozkwit. Dlatego najlepsze pomysły właśnie z tego kryzysu zostały wyciągnięte, które procentują do dziś dzień, kiedy Lego jest największą firmą produkującą zabawki na świecie. Z tego małego Billund, z tej małej wioski, w której ta siedziba firmy cały czas jest, nadal tam Lego jest opracowywane, Lego tam jest budowane. Oczywiście to dzięki tej firmie ta wieś rozrosła się do dużego miasta, które ma drugie lotnisko w Danii. Także śmiałe pomysły, które właśnie wdrażano w życie, jak parki, rozrywki, które wtedy, kiedy one powstawały, no nikomu w Europie się nie śniło, że coś takiego może być, a to właśnie chwyciło. To było ta właśnie śmiałość i ta ufność, by była tutaj tego podstawą, aby się rozwijać, aby starać się coraz, stawać się coraz lepszym.
Światowy fenomen, który jest niedościgniony. I tutaj też widzimy, że nie tylko możemy zaprosić Ciebie na audycję o danych osobowych, ale i o Lego. Dlatego korzystając z tego, że już nasz czas antenowy się kończy, chciałbym zadać Tobie ostatnie pytanie, bo opowiedziałeś dużo o tej filozofii, o tej obiektywnej filozofii, o tym filozofii i powodach fenomenu Lego. Ale chciałbym Ciebie zapytać, co w Twoim doświadczeniu jest takiego niesamowitego w Lego, że człowiek potrafi się tym tak zafascynować. Oczywiście nie możemy nie doceniać siły nostalgii, ale to nie może być tylko nostalgia, prawda?
Oczywiście tak, tutaj nostalgia, zwłaszcza dla dorosłych fanów Lego, jest bardzo duża, bo to jest też tęsknota za dzieciństwem, tęsknota za przeszłością. I ogromną przyjemność dla dorosłych fanów Lego jest to, kiedy na przykład znajdują jakiś stary zestaw, który jest w dzieciństwie, a może już on u nich nie jest, bo często było tak, że te nasze zabawki były oddawane młodszemu rodzeństwu czy młodszej rodzinie, a możemy odnaleźć też te stare zestawy, którymi się bawiliśmy. Ja na przykład lubię w Lego to, no właśnie tą historię, która za nią stoi, tą niezmienność, że z tych praktycznie tych samych klocków, które od dziesięcioleci funkcjonują, gdzie klocek wyprodukowany dziś pasuje do klocka wyprodukowanego 35 lat temu, można tworzyć po raz to nowe, bardziej wymyślne konstrukcje, że tutaj kluczem jest właśnie wyobraźnia, że nie robimy zabawki inspirowane czymś jeden do jednego, tylko z tych klocków tworzymy coś własnego, albo na obraz czy czegoś, albo tylko na obraz tego, co my mamy w głowie, co sobie wyobraziliśmy. To bardzo kreatywne.
Proszę Państwa, rozmawiałem dzisiaj z moim bratem o danych osobowych, o tym, jakie są najnowsze trendy, na czym polega praca inspektora do spraw informacji, na co mamy zwracać uwagę i o Lego, o filozofii firmy, o niezłomności, o tym, co uczyniło małą firmę rodzinną największą na świecie i niedoścignioną. Niezłomność właśnie. Fabryka Olego Kirka spłonęła 3 razy, nasze połączenie zerwało się tylko raz. Dziękuję Ci, Rafale, za wytrwałość i za to, że udało nam się przeprowadzić tę rozmowę do końca.
Ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo, z Panem Bogiem i pozdrawiamy.
Gość dnia w Radiu Rodzina.